Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam, zapraszam na rozmowy niedokończone i bardzo serdecznie pozdrawiam naszego gościa tutaj w studio, a jest nim pan doktor inżynier Antoni Zięba.
Szczęść.
Bardzo dobrze znany wszystkim słuchaczom Radio Maria i widzom telewizji Trwam.
Szczęść Boże, najserdeczniejsze szczęść Boże drogim przyjaciołom z Radia Maria. No, niezawodnym obrońcom życia. Zawsze jak jadę do Torunia, to myślę, żebym nie zapomniał w pewnych emocjach przed kamerą czy mikrofonem podziękować za to wielkie zaangażowanie rodziny Radia Maria. Mówiłem to nie w studio, ojciec może poświadczyć, tak, że bez Radia Maria, bez rodziny Radia Maria, no obrona życia by w Polsce absolutnie nie odnosiła tych sukcesów, które dzisiaj mamy, za które Panu Bogu i ludziom dziękujemy. A więc dziękuję już na wstępie słuchaczom, telewidzom za wielkie tworzenie dzieła obron życia, za tworzenie cywilizacji życia w naszej ojczyźnie, nie tylko, bo przecież Polonia działa także na całym świecie.
No i bardzo się cieszę, że akurat właśnie teraz jest pan tutaj naszym gościem. Przypomnę, że tematem dzisiejszym jest każde dziecko ma prawo do życia. A dlaczego teraz? Ponieważ trwa w tych dniach w Rzymie 10. konferencja Międzynarodowa Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich. I tam Ojciec Święty zwrócił uwagę na panującą dziś w świecie kulturową dezorientację, która także dotknęła medycyny. I tam przypomniał, że nie ma prawdziwego rozwoju bez otwarcia na życie. I zaapelował właśnie o to, aby zawsze lekarz promował życie, zawsze bronił życie.
Ja tutaj cieszę się z tej informacji. Oczywiście to jest najnowsza informacja i to ze stolicy naszego katolicyzmu. Natomiast wszyscy wiemy, ileż razy już nasz nowy papież, jak niektórzy mówią, papież Franciszek, apelował o zaangażowanie w dzieło obrony życia. I tutaj podkreślę moją osobistą ogromną wdzięczność co do wypowiedzi nauczania papieża Franciszka. Wiemy, tutaj nie ma żadnych jakichś wątpliwości, żadnych, jak to by może niektórzy liberałowie czy wrogowie Kościoła chcieli jakiś, no nie wiem, no powiedzmy wątpliwości w nauczaniu pasterza Kościoła, tak jak Jan Paweł II, którego miłujemy szczególnie jako naszego rodaka błogosławiony, papież Benedykt XVI przecież jakże mocno, precyzyjnie nawoływał do szacunku dla każdego życia ludzkiego, właśnie od poczęcia po naturalny kres. I tą linię bardzo zdecydowanie kontynuuje papież Franciszek. My mamy to nasze spotkanie także w szczególnym czasie w aspekcie europejskim i polskim. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy złożyli swój podpis, czy to w formie tradycyjnej, jak mówimy, papierowej, czy elektronicznie, w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z Nas. Wiemy, ta inicjatywa cieszy się poparciem dwóch papieży, jak mówimy, i Benedykta, i Franciszka, naszego episkopatu, oczywiście także tutaj Ojcu Redemptorystów, i cieszy się patronem medialnym naszego dziennika. Nasz dziennik patronuje medialnie tej inicjatywie, informuje na bieżąco o liczbie zebranych głosów. Wiemy, jest w tej chwili przekroczona ta minimalna liczba, 1 000 000 trzeba było zebrać. My już mamy w tej chwili w całej Europie 1 100 000, ale podkreślę to, co zostało postanowione w czerwcu przed wakacjami na tym Europejskim Komitecie Wykonawczym. Otóż wychodząc z realiów życia, że te podpisy będą bardzo starannie i krytycznie w Unii Europejskiej weryfikowane. No wtedy postanowiono już w czerwcu, że musimy intensywnie pracować, żeby zebrać przynajmniej 1 200 000. Zakładając, że do 20% mogą być no jakieś usterki typu, prawda, ktoś PESEL źle wypełnił, czy nieczytelny jakiś element tam tego formularza się zdarzy. Wobec tego ja gorąco dziękuję za te podpisy, ale także gorąco i mocno apeluję, kochani, kto jeszcze nie podpisał się, czy to w aspekcie właśnie, mówię, elektronicznym czy papierowym, niech to uczyni. Nasza strona internetowa, myślę o nasz dziennik, podaję zawsze tą stronę, można wejść, zachęcić jeszcze znajomych, którzy tego nie zrobili, sąsiadów, przyjaciół, żebyśmy na 1 listopada, bo to jest koniec tej akcji, byli spokojni, że mamy ten milion z pewnością, z tą ewentualnością na pewne pomyłki czy formalne jakieś usterki przy podpisach, żeby to było zrealizowane. Ta inicjatywa, przypomnę, ona ma na celu zablokowanie finansowania przez Unię Europejską dwóch rzeczy. Aborcji w krajach trzeciego świata, tu mówię skrótowo, a więc Afryka, Azja, ale także eksperymentów na nienarodzonych dzieciach, na embrionach ludzkich. Te zbrodnie, bo tak to trzeba jasno, te zbrodnie są finansowane z naszych podatków. Naszych jako obywateli Unii Europejskiej. No i myślę, że to jest rzeczą oczywistą, że każdy człowiek dobrej woli, każdy obywatel Unii powinien to poprzeć. Oczywiście ta liczba podpisów jest niewielka, to sobie powiedzmy szczerze, na całą Unię Europejską, także w Polsce. No ja powiem, że jestem lekko rozczarowany, że to jednak mało jest tych podpisów. My nie mamy chyba jeszcze 200 tysięcy.
Czyli należy się zmobilizować.
No jeszcze mamy prawie 1,5 miesiąca, proszę Państwa. No mamy chwalebne drugie miejsce w Unii Europejskiej, pierwsze Włosi. W sensie nie liczby podpisów, ale procentowej liczby podpisów w stosunku do liczby mieszkańców. Tutaj troszeczkę usprawiedliwiamy się my, polscy obrońcy życia, że Włosi zaczęli dużo wcześniej, bo to u nich zrodziła się ta europejska inicjatywa. Konkretnie profesor Carlo Cassini, znany obrońca życia, eurodeputowany, on to rzucił, to hasło, rozpracował to formalnie z zespołem oczywiście współpracowników, ale no trzeba, żebyśmy tutaj jeszcze tych podpisów w Polsce zebrali, żebyśmy nie martwili się, czy to, prawda, osiągnie to wymagane minimum.
A wręcz można by powiedzieć, że to jest naszym obowiązkiem.
To jest absolutnie naszym obowiązkiem.
Z naszych pieniędzy to idzie na aborcję.
Dokładnie.
Czyli my się przyczyniamy do aborcji.
Absolutnie. I teraz, proszę Państwa, uświadommy, myślę, że akurat tego nie trzeba czynić w odniesieniu do słuchaczy Radia Maryja czy widzów telewizji Trwam, ale w naszych rodzinach, w naszym sąsiedztwie, w zakładach pracy. No jeżeli ja mam możliwość powiedzenia nie, brania moich podatków, z moich ciężko wypracowanych pieniędzy, moich podatków, mogę powiedzieć teraz nie. Nie chcę, żeby te pieniądze były przeznaczone na zabijanie dzieci nienarodzonych w Afryce czy w Azji. Mówię nie. Chcę, żeby moje podatki były wykorzystywane na nieludzkie badania na embrionach ludzkich, no to to jest obowiązek absolutnie moralny nie tylko katolika, tylko każdego uczciwego człowieka. Proszę Państwa, i teraz dochodzimy...
Może podajmy jeszcze raz adres tej strony. My napiszemy to w telewizji.
Ja powiem, że mam słabą pamięć. Nie pamiętam. Kochani, wszyscy słuchamy, czytamy. Nie. Tak? Najlepiej na naszym dzienniku. Nasz dziennik, super pismo codzienne, które codziennie, no mówię, wnikliwie czytam, oczywiście nie od deski do deski, ale prenumeruję. Jest na drugiej stronie zawsze podany adres tej strony internetowej i podany stan liczby podpisów w całej Europie. A więc, kochani, myślę, że każdy z nas korzysta z naszego dziennika. Na drugiej stronie, niekiedy na pierwszej jest to pięknie podane. Wejdźmy na tą stronę, zobaczmy, jak to funkcjonuje, zachęćmy innych. Jeszcze jedna może techniczna uwaga. Tam w tym formularzu, który narzuciła nam Unia Europejska, tam jest dosyć nieczytelnie dla niektórych napisane jakiś numer identyfikacyjny osoby. Powinno być napisane wprost PESEL. Jeszcze raz mówię, to co jest w tym formularzu oznacza nasz najzwyklejszy PESEL. To trzeba tam no, wklepać na komputerze.
Już
na
za chwilę
laptopie.
Się ukaże adres tej strony.
Myślę, że nasi literatorzy są znakomici. Pamięć słabą dziadka inżyniera wspomogą.
Tak, ale myślę, że już za chwilkę się ukaże Państwu i będzie można tam wejść, nawet poprosić wnuków czy dzieci do tego, aby tam weszli.
No, jeżeli chodzi o wnuki, kapłanie Boży, księże redaktorze, jedno zastrzeżenie istotne właśnie, że w tej akcji podpisy mogą składać tylko osoby pełnoletnie, a więc te, które ukończyły 18 rok życia. I to jest też jedna z takich pułapek. prawda? My apelujemy, ja na wielu spotkaniach apelowałem właśnie do młodych. Mówiłem, że od 18 roku życia, no ale prawda, może tam nie wyraźnie, albo ktoś dosłyszał, albo ktoś zapomniał. Ja myślę, że spory procent głosów nieważnych będzie właśnie po weryfikacji na wiek. Absolutnie musi być ukończone 18 lat, żeby móc uczestniczyć w tej europejskiej inicjatywie Jeden z Nas. Proszę Państwa, tutaj jest jeszcze bardzo jeden ważny aspekt tej walki, bo mówimy minimum 1 milion. Oczywiście to jest to minimum narzucone nam przez władze Unii Europejskiej, ale wszyscy wiemy, jako obywatele i Polski Unii, że na politykach duże wrażenie robią duże liczby. Jeżeli my teraz, prawda, zgodnie z tą procedurą, po pewnych procesach weryfikacyjnych, pojedziemy do Unii Europejskiej, będziemy mieć ten milion, powiedzmy 100 tysięcy podpisów, a nie taki 1,5 miliona, jak się nam marzyło na początku, no to też inaczej będą z nami ci politycy rozmawiać, prawda? Bo przepraszam, ja może nie powinienem tego mówić, ale tu jestem dosyć szczery. No nie jest to jakiś wielki sukces w sensie mobilizacji Unii Europejskiej. Także i w Polsce, prawda? Więc jeszcze mamy czas, tu myślę w tej chwili o ojczyźnie, ale także o tych naszych drogich słuchaczach poza granicami kraju, prawda? Przecież wiemy, że słuchają nas w Londynie, w Paryżu i we Wiedniu, żeby także tych może znajomych też zmobilizować. No podpis jest bardzo prosty dzisiaj, prawie chyba w każdym domu jest komputer, więc to poprosić, jak sam, prawda, ktoś nie obsługuje, to właśnie poprosić wnuka czy syna, niech wejdzie na tą stronę i wpisze właśnie mój podpis, prawda, bo tam nie trzeba żadnego podpisu elektronicznego, tylko ten PESEL. A więc o to trzeba walczyć. No i teraz powiem szczerze, nie możemy wykluczać tego sukcesu, do którego dążymy. On w sensie mojej realistycznej oceny jest dosyć, powiedzmy, odległy, bo wiemy, walczymy o zabranie tych funduszy, prawda? Nawet gdybyśmy tą batalię przy pierwszym działaniu na terenie Unii Europejskiej, bo to jest nasze pierwsze działanie obrońców życia w strukturach Unii Europejskiej. Nawet gdybyśmy przegrali, to teraz jest wiele pozytywów tego działania, bo ja bym chciał tutaj właśnie popatrzeć na to optymistycznie, chociaż z uwzględnieniem realiów. Proszę Państwa, gdyby nawet nam Parlament Europejski ten nasz obywatelski projekt odrzucił. Niedobrze. Ale teraz popatrzmy. Ile dobra jest przy zbieraniu podpisów? Ja mówię tu o sobie moich najbliższych współpracowników. My nigdy nie idziemy tak do kogoś i mówimy podpisz, tylko zawsze tłumaczymy. Zaczynamy od tego faktu naukowego, biologicznego. Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Przypominamy, że nawet Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia. Więc mówimy, niech to teraz będzie jakoś konsekwentnie realizowane. Jeżeli Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznaje, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, to przepraszam, jak możemy to życie niszczyć ludzkie i jak możemy na tym życiu robić eksperymenty, prawda? I teraz ile osób się dowiedziało, powiem wprost, ode mnie, że jest taka decyzja, takie orzeczenie tego sądu Unii Europejskiej. Tego w mediach się nie nagłaśnia, prawda? Wiemy, że myśmy wielokrotnie mówili o tym w Radiu Maryja czy w telewizji Trwam, ale w rozmowach prywatnych, kto wie o tym, prawda? Bo to, co złe w Unii Europejskiej, to jest reklamowane w mediach publicznych po wiele razy. Natomiast to, co dobre, jest przemilczane. I teraz ja osobiście mogę wiedzieć, ile osób się przy okazji tej inicjatywy dowiedziało, że nawet, prawda, w tych strukturach Unii Europejskiej, generalnie wrogich życiu, bo to trzeba jasno powiedzieć, Unia Europejska jest wroga życiu. No jednak pewne elementy dobra już zaczynają kiełkować, prawda? Jest na co się powołać. Tu już nie trzeba się powoływać na jakieś, powołujemy się, ale już się powołujemy na decyzję wewnętrznej instytucji Unii Europejskiej, to Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości. Drugie, proszę Państwa, w tym apelu, któryśmy wystosowali w lutym tego roku, bo myślę, że nasi słuchacze i widzowie wiedzą, w Polsce został taki powołany krajowy komitet tej inicjatywy, pan Jakub Barczynczewicz, prawda, i szefuje temu, 15 osób jest. Myśmy wystosowali taki apel do wszystkich Polaków właśnie w sprawie tej inicjatywy. I tam umieściliśmy definicję aborcji. Proszę Państwa, ja dosłownie, no, nie będę mówił gdzie, bo to nieważne. W ostatnim tygodniu byłem na dwóch spotkaniach, bo sporo jeżdżę po kraju. Proszę Państwa, naprawdę mamy katastrofę medialną w Polsce. Gdyby nie telewizja Trwam, Radia Maryja i prasa katolicka, no to byłaby, no, naprawdę straszliwa sytuacja. Ale niestety jeszcze procent Polaków korzystających z tych wspaniałych możliwości i radia, i telewizji, i prasy katolickiej jest niewielki. No i powiem znowu to, co mnie ogromnie boli, że studenci uniwersytetów nie znają nawet definicji aborcji.
To może przypomnijmy.
Przypomnijmy, to jest jedno zdanie. Tak. Proszę, aborcja to jest przerwanie życia człowieka na etapie od poczęcia do urodzenia główki dziecka. I teraz znowu przy tej okazji Europejskiej Inicjatywy Jeden z Nas, no myśmy tą definicję przypomnieli. Ja wprost niekiedy czytam przerażenie z oczu młodych ludzi, nie tylko młodych, bo my starsze pokolenie mamy to zakodowane z czasów PRL-u, prawda, że aborcja to do 12 tygodnia, prawda?
A później to?
No to nie, no to był zakaz, prawda, w PRL-u. I teraz wielu ludziom się tak wydaje, że tak jest. No jest na przykład, w Niemczech tak jest, ale już niektórych w Anglii, no to tam zabijają praktycznie z niewielkimi ograniczeniami do 9 miesiąca ciąży. To jest aborcja. I teraz jest znowu uświadomienie tego barbarzyństwa tego czynu. Oczywiście w sensie tym najgłębszym, no, moralnym, to nie ma znaczenia, czy to dziecko ma tydzień od poczęcia, czy 7 miesięcy od poczęcia, bo to zawsze jest człowiek. Człowiekiem jest się od poczęcia. Ale także ten taki, no, już zwykły, nawet taki bym powiedział, no nie chcę brzydko mówić, ale taki, no, powierzchowny humanitaryzm nakazuje się, no, zdrygać, że zabijane są dzieci nawet w czasie porodu. Sprawa następna tutaj pokazuje, to mówię bardzo mocno i to w drugim aspekcie wrócimy do, znaczy podejdziemy do tematu naszego polskiego, walka o zakaz aborcji eugenicznej. Proszę Państwa, no, no to jest rzecz, no, niesamowita. Ja mówię, zastanówmy się, jakie mamy media publiczne i komercyjne. Zawsze wychwalam, prawda, media katolickie i kochane Radio Maryja i Telewizję Trwam, w której pytam wprost młodych ludzi, nie tylko, w której gazecie, ale nie katolickiej, i w którym radiu, ale nie Radio Maryja, czy innym katolickim, wiemy, są te diecezjalne, prawda, radia zasłużone bardzo też dla Kościoła, i w której telewizji, ale nie w Telewizji Trwam, podano ten wstrząsający dla mnie fakt. Ja powiem, że ja mam super zdrowie, szpitalem nie mam w ogóle kontaktu, bo Pan Bóg mi daje super zdrowie i jestem jakoś, no, bardzo wrażliwy na cierpienie innych, prawda? Bo to jak ktoś przeszedł, zahartował się, to może inaczej patrzy. Ja na razie, no tak mi Pan Bóg daje to szczęście, super zdrowie. I teraz ja nie mogę sobie tego wyobrazić, że dzieci 5, 7, oczywiście 3-miesięczne zabijane są nawet bez żadnego znieczulenia. No? I ja mówię, jakie to jest prawo dzisiaj w Polsce? Jakie barbarzyństwo, jakie mamy media, jakich mamy polityków, że jeżeli ja mam dzisiaj w Polsce słuszne prawo, co do wysokości kary bym może tutaj dyskutował, ale mamy zapis w ustawie o ochronie zwierząt, że jeżeli by dzisiaj w Polsce ktoś zabił w sposób okrutny psa czy kota, to dostaje 2 lata więzienia. I rok temu w Krakowie był taki przypadek. Media podawały, okrutny tam zwyrodnialec i tak dalej. A ja się pytam, dlaczego ci dziennikarze i politycy milczą? Bo dzisiaj zabijane są polskie 5-6-miesięczne dzieci bez żadnego znieczulenia. Są gorzej traktowane niż stary kot czy chory pies. Bogu dziękujmy i brońmy, jak niepodległości, mówię, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Proszę Państwa, to sprawa obrony życia. Ja mówię zawsze, już też tu mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę, bo pewne rzeczy trzeba powtarzać. Proszę Państwa, to jest w swojej istocie walka o prawdę o człowieku. O to, że człowiekiem jest się od poczęcia, o to, że człowiek jest w sensie stworzonym największą wartością, walka o prawdę, o tym, kim jest człowiek, walka o prawdę, jak się tego człowieka niszczy, tego nienarodzonego, a niejako przy okazji tą biedną kobietę i lekarza, który się daje degradować do roli kata.
Ratuje życie, a wręcz przeciwnie.
Proszę Państwa, zastanówmy się. Ja to miałem też, no, przepraszam, że się tak odwołuję do tych spotkań osobistych, ale prawda, dobrze nam się mówi w studio, ale tu ukochany ojciec redaktor cierpliwie mnie słucha, a ja bardzo lubię spotkania z większą grupą ludzi, bo widzę reakcje, niekiedy pytania, prawda, niekiedy merytoryczne, niekiedy nieco złośliwe, niekiedy emocjonalne, ale ja pamiętam takie spotkanie z studentami medycyny. Ja mówię, kochani, nie dajcie się sprowadzić do roli katów. Myślimy, mówię do młodych ludzi. Myślimy. Co to jest aborcja? Przerwanie życia człowieka, tak? Popatrzmy na to inaczej. To jest wykonanie wyroku śmierci na absolutnie niewinnym, nienarodzonym człowieku. Poczętym dziecku, prawda? Ten człowiek jest. Ten człowiek jest absolutnie niewinny, absolutnie bezbronny. Matka w dramatycznych okolicznościach, zazwyczaj nie bardzo nawet świadoma tego, co się kryje za swoją aborcją. Może teraz już tak, ale dawnej przeszłości w Polsce to wiem jaka była. Matka jednoosobowo wydaje wyrok śmierci.
Czyli ona jest sądem.
Tak, ona jest sądem.
I teraz jakie prawo?
Na absolutnie niewinnym człowieku. A teraz ty jako lekarz przyszły masz wykonać ten wyrok. I teraz się zastanów, jak cię degradują. Zastanów się. W Unii Europejskiej, prawda, postawiono warunek i słusznie, ja też jestem przeciwny karze śmierci, żeby jakikolwiek państwo weszło do Unii Europejskiej, musi znieść karę śmierci nawet dla największych zbrodniarzy. Prawda? To jest wymóg członkostwa w Unii Europejskiej. I dzieją się rzeczy straszne. No, jest seryjny, okrutny morderca, zabija 70 ludzi i on wie, że on nie dostanie kary śmierci. Trafi do więzienia na ileś tam lat. Najokrutniejszy, seryjny morderca w imię szacunku do życia nie może być pozbawiony życia. A tu nienarodzonego człowieka pozbawia się życia. Wykonuje się na nim karę śmierci, bo aborcja jest swoistą karą śmierci. No myślmy. A ciebie, kochany studencie medycyny, będą niektórzy... Może nie. Daj Boże, żeby nigdy nie na ciebie takich nacisków nie wywierali. Ale póki co wiemy, jakie jest życie i w Polsce, i w Unii, że będą na ciebie wywierali nacisk, żebyś ty ten wyrok śmierci na niewinnym człowieku wykonał.
Jeszcze jest on, jeszcze są pielęgniarki.
Tak, oczywiście.
Cały personel tutaj.
No proszę Państwa, ja mówię tak. I to jest walka o życie, to walka o prawdę. Dlatego my w tej walce o życie nie zwyciężymy, jeżeli nie postawimy na propagowanie prawdy. Idźmy dalej. Kochani, ja mówię niekiedy, powiem to pierwszy raz może publicznie. Pan Bóg mi dał wspaniałe powołanie obrońcy życia, za któremu 3 razy dziękuję dziennie. To jest moje wspaniałe powołanie. Panie Boże, dziękuję Ci. Daj, żebym był wierny do śmierci mojej. Ale żeby mi za dobrze nie było na tym świecie, w cudzysłowie oczywiście tu mówię, to jeszcze Pan Bóg, znaczy tak to uważam, tak to czytuję, jeszcze mi kazał założyć 8 gazet. Ja je nie założyłem na mojego widzimisię. Nie, ja wiedziałem od dawna, jeszcze za komuny, że nie wygramy tej batalii o życie, jeżeli nie będziemy mieli dostępu z naszą prawdą do społeczeństwa. Prawda? Media wtedy komunistyczne były opanowane przez cenzurę, więc w ogóle nie było o czym mówić. Moje własne dzieci nie chciały uwierzyć, że pod koniec już PRL-u, to był 86 czy 7 rok, nie pamiętam, Wojewódzki Urząd Cenzury w Krakowie robił ogromne trudności, żeby opublikować 3000 plakatów formatu A3 ze zdjęciem dziecka nienarodzonego.
Ale czym to tłumaczyli?
Nie tłumaczyli, oni się nie musieli tłumaczyć. No tak. Na komuniści się nie musieli tłumaczyć. W końcu ustąpili. I teraz, proszę Państwa, mam gdzieś ten dokument, czy kuria to ma w archiwum. Mianowicie warunkiem uzyskania zgody po tych pertraktacjach było to, że dopisze na tej prośbie do Urzędu Cenzury, że plakat będzie wystawiany w kościołach. Władcy PRL-u uznawali, że zdjęcie nienarodzonego dziecka mogą tylko oglądać katolicy w kościołach. Prawda? I teraz pokazali także, proszę Państwa, drogę sukcesu, bo czołówka komunistów jest bardzo inteligentna. To nie ma tak, prawda, jak tam niektórzy katolicy się śmiali, kawały były o komunistach. Ja zawsze byłem ostrożny. Przeciwnika trzeba respektować, szanować, doceniać jego siłę i nie lekceważyć. I teraz pośrednio mi wskazali drogę. Jeżeli oni, mając super specjalistów, mówią, że zdjęcie nienarodzonego dziecka jest niebezpieczne dla PRL-u, to ja wiem, jak iść między innymi w obronie życia. No pokazywać najzwyklejsze zdjęcia, to jest człowiek, to jest dziecko. Prawda? Ale żeby to pokazać, no to ja muszę mieć narzędzie. Prawda? A więc to jest gazeta, to jest radio, to jest telewizja Trwam. I teraz ja zawsze apeluję do obrońców życia, tych już starych i tych młodych. Teraz wiemy, młodzież się bardzo garnie do ruchów pro-life. Panu Bogu dziękujemy, że musicie w tę swoją działalność wpisać troskę o katolickie media. O media, które zawsze broniły życia i będą bronić życia. I to nie jest jakaś sympatia moja, przepraszam, z całym szacunkiem do ojca dyrektora Tadeusza. Nie, to jest realizm i należny szacunek i wdzięczność za to, co radio zrobiło i telewizja Trwam zrobiła dla obrony życia. Prawda? I jeszcze tu trzeba wspomnieć, no, tak jak już mówiłem, wspaniały nasz dziennik, codzienne pismo, oczywiście inne pisma, ale nasz dziennik codziennie, prawda, przynosi te informacje i jestem tu bardzo wdzięczny redakcji, że tą tematykę, no, tak dostrzega, tak kultywuje i tak z tą tematyką dzieli się ze swoimi czytelnikami. No, mamy wspaniałe tygodniki, Niedziela, Źródło, Przewodnik Katolicki, ale to są tygodniki, prawda? Natomiast jedyny dziennik w Polsce, który tak śledzi i właściwie prezentuje tematykę pro-life, no to jest nasz dziennik. I ja mówię młodym obrońcom, czytajcie, propagujcie, prawda? Bo teraz ja mogę być apostołem i mówić. Ja lubię mówić, wiem, prawda, niektórzy mówią, że za dużo i może mają rację, prawda? Ale co ja zrobię, jeżeli ja nie będę miał tych nowoczesnych narzędzi właśnie komunikacji społecznej, jakimi są media, prawda? I musimy się wspierać, prawda? My, obrońcy życia, musimy mieć wpisane w swoją, ja wiem, mentalność nawet, swoją podświadomość, że znowu jednym z sektorów walki o życie to jest troska, propagowanie, ochrona, no, reklamowanie w tym najlepszym znaczeniu mediów katolickich, które bronią życia, prawda? I one będą razem z nami szły w budowaniu cywilizacji życia.
Bo nieraz właśnie wśród katolików da się słyszeć, no, media katolickie czy tam jakieś gazety, nie, no to jest dla ciemnych ludzi, a tutaj my to jesteśmy inteligencja, a inteligencja wiadomo co czyta, tak? Znaczy, tak się przyjęło, ale...
Ojcze redaktorze, no ojcze, tu wszedł na mój ulubiony temat, więc może tak znowu zacznę dużo mówić, ale jak co to ojciec mi przerwę, ja się tam nie obrażę. Mianowicie, proszę Państwa, ja przekonałem się wielokrotnie, że my, mówiąc o mediach i właśnie dla inteligencji albo o poziomie mediów, zapominamy o podstawowym kryterium oceny jakości mediów. I na to kryterium wskazał nam błogosławiony Jan Paweł II. Bardzo proste, tylko trzeba się zastanowić. Jakie jest podstawowe kryterium jakości mediów? Obojętnie radia, prasy czy telewizji. Wierność prawdzie.
Dokładnie.
Zastanówmy się. To jest podstawowe kryterium, nie trzeba być wielkim medioznawcą, ani profesorem, ani nawet inżynierem, żeby wiedzieć, że podstawowe to jest wierność prawdzie. Cóż z tego, że oni mi dadzą audycję w stereo i będą kłamać? Cóż z tego, że oni mi wydrukują gazetę na papierze kredowym w kolorach, których ja nigdy w życiu nie widziałem? Jeżeli tam będzie kłamstwo i manipulacja. Nie, ja wolę marny papier, gazety i prawdę. I prawdę. Irańczyków, a my musimy sobie to uświadomić, że możemy nawet niekiedy, może i słusznie powiedzieć, no w telewizji trwam, nie ma tych fajerwerków, które mają telewizje komercyjne. Ja mówię i dobrze, ale jest prawda, jest dobro, jest życzliwość dla drugiego człowieka, szacunek dla drugiego człowieka, no? I to od poczęcia do naturalnej śmierci. Natomiast cóż z tego, że mi będą, prawda, no nie wiem, jakieś tam fajerwerki prezentować, kiedy ja nie jestem pewien prawdy w ich przekazie. I teraz to jest podstawowy argument za obroną, za propagowaniem, za wspieraniem, powiem więcej, mediów katolickich. Ja wiem, że one głoszą prawdę. Oczywiście każdy się może pomylić. My w tygodniku Źródła też mieliśmy parę wpadek, w sensie no ludzkiej ułomności, no każdy się myli. Ale prostujemy, przepraszamy, koniec, prawda? I to się zdarzy. Natomiast chcemy programowo służyć prawdzie. I teraz my musimy powiedzieć jeszcze coś więcej. Proszę Państwa, wierność prawdzie to jest raz, a sprawy techniczne, jakość papieru tam, prawda, stereo dźwięk, czy tylko mono dźwięk, a fajerwerki, czy jakaś tam scenografia, to jest na drugim planie. A teraz ja jeszcze, jak młodym mówię, to lubię cytować słowa Jana Pawła II z Częstochowy, konkretnie z 19 czerwca 1983 roku. Tu już jak, to czyni jako obrońca życia. Mianowicie wtedy na konferencji Episkopatu Polski Jan Paweł II powiedział tak, ja to cytuję dokładnie. Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku do Boga i do człowieka. Czyli wykładnikiem i sprawdzian autentycznej religijności i moralności. Koniec cytatu. Mówię młodym, nie tylko młodym. Mamy dzisiaj zwariowany świat. Coś złego dzieje się, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale w całym świecie. Trudno się połapać. Przepraszam za brzydkie słowo. Trudno się połapać. I ja papieżowi osobiście dziękowałem za tą wypowiedź Częstochowie, bo ja ją konsekwentnie stosuję w ocenie ludzi, polityków, mediów, organizacji, partii krajowych i międzynarodowych. I teraz ludzie zaczynają widzieć, co to jest Unia Europejska. No nie, żebym się chwalił, bo to nie moja zasługa, tylko ukochanego, błogosławionego Jana Pawła II, a myśmy to tylko stosowali konsekwentnie. No tygodnik Źródło był naprawdę jedynym tygodnikiem, i to nawet katolickim, który był konsekwentny przeciwko Unii, wejściu do Unii Europejskiej. To nie brało się z jakiejś fobii, bo ja nigdy w Brukseli nie byłem i może nie będę. Nie. Jeżeli Unia Europejska sama w większości krajów zalegalizowała zbrodnię aborcji i bez przerwy wysyła różne, prawda, dokumenty, apele, żeby legalizować zbrodnię aborcji i finansuje zbrodnię aborcji w krajach trzeciego świata, no to ja mam kryterium papieskie i co ja mogę powiedzieć? No jest nie do przyjęcia strukturą. Nie do przyjęcia. Zbrodniczą strukturą.
To jest trup.
Nie, to jest zbrodnicza struktura, która propaguje cywilizację śmierci. Opłaca tą cywilizację śmierci jeszcze na zewnątrz, prawda? I to jest, nie jest to moja ocena, tylko ocena oparta na tym podstawowym kryterium moralności i religijności, które nam papież podał 20 lat temu. I apeluję do młodych, prawda? Oni, a jaką gazetę czytać? Przyłóż to kryterium do gazety. Przyłóż to kryterium do konkretnego radia. Przyłóż to kryterium do partii politycznej. Proszę Państwa, no prawda, pomalutku zbliżają się wybory samorządowe, wydaje się, w przyszłym roku, za 2 lata. Jak
Europarlamentu jeszcze.
Prawda, parlament. Proszę Państwa, ja nigdy nie miałem zasadniczych wątpliwości. Dzisiaj politycy, dzisiaj od wielu lat się określili już, prawda, którzy są za zabijaniem narodzonych dzieci, a którzy za ochroną. I ja nie mogę jako katolik, jako ten, który uznaje autorytet Jana Pawła II, oddawać głosu na partię, która mówi aborcja. prawda? I to jest, i to musimy o tym mówić. Teraz nam nikt tego nie zabroni, bo znowu nam powiedzą, że się mieszamy do polityki. Nie, ja mam...
Ojciec Święty Franciszek ostatnio mówił, no że
właśnie,
musi się
powiedział,
mieszać.
Oczywiście. I teraz znowu wróćmy do definicji, prawda? Ja teraz, no, ostatnio nawet ukochanej żonie pokazywałem, bo coś się dzieje w Polsce, no zobaczymy, jak to Pan Bóg poprowadzi, a ludzie się zaangażują. Nawet ci lewicowi z czasu PRL-u dziennikarze dostrzegają katastrofę medialną w Polsce. Katastrofę medialną. Bo mówię, media katolickie to jest wyjątek, to jest kilka procent.
A na czym to polega ta katastrofa? No,
katastrofa polega na tym, jak napisał ten, ja już nie chcę wymieniać jego nazwiska, napisał lewicowiec. Media nas ogłupiają, nami manipulują po to, żeby nas prowadzić w określonym kierunku. To nie napisał dziennikarz katolicki. To napisał dziennikarz starego systemu PRL-u. Bo tam też są uczciwi ludzie. Ja nie mówię w jakim procencie. My nikogo nie przekreślamy, prawda? Katolik nie może nikogo przekreślić. Święty Paweł jest wielkim świętym, a wiemy, co na początku tam naczynił, prawda? Więc my nikogo nie potępiamy, modlimy się za tych, którzy nas prześladują, czy nam rzucają różne oszczerstwa. I teraz, proszę Państwa, do czego zmierzam? Jedno z systemów ogłupiania mediów. Tu już jedno ojciec tutaj wykazał, prawda? Jest 24 lata, podobno dyskutujemy o aborcji, prawie do życia, a studenci uniwersytetu, nie mówię, że wszystkich i nie mówię, że wszyscy, nie znają definicji aborcji. To co to jest? To jest karykatura dyskusji społecznej. No więc jak można dyskutować o aborcji, a nie podać definicji? Teraz, kochani słuchacze i telewizorze, no przypomnijcie sobie, w której gazecie niekatolickie, albo w którym radiu niekatolickie podano jasno. Aborcja to przerwanie życia człowieka od poczęcia do urodzenia główki 9-miesięcznego dziecka. Następny przykład. Proszę Państwa, dyskutujemy o właśnie, o polityce. I teraz ci lewicowcy, feministki i tak dalej zarzucają nam, że katolicy czy księża mieszają się do polityki. No ja pamiętam znowu takie spotkanie z młodymi, bo ja lubię, dziadek lubi spotkania z młodymi. Proszę Państwa, ja mówię, uzmysłowuję sobie, przypomnij sobie definicję aborcji. Bo ja znam dwie. Komuniści w szkołach, jeszcze w liceum i na studiach nauczyli definicję komunistyczną. Nie wiem, czy to jest komunistyczna, czy tylko przez komunistów podawana. Polityka to jest walka o władzę. Dążenie do osiągnięcia pewnych, prawda, politycznych funkcji czy pozycji. Więc w takim rozumieniu Kościół nie uczestniczy w polityce. Bo ja nie znam żadnego księdza, a mam wiele kontaktów z księżmi i biskupami, który by stawał do wyborów samorządowych, czy parlamentarnych, czy na prezydenta. Tak? Więc Kościół w tym rozumieniu nie uczestniczy. Znam drugą definicję polityki jako katolik, że to jest roztropna troska o dobro wspólne. To jest definicja. I w tym rozumieniu każdy z nas musi uczestniczyć. To jest mój obowiązek. I do tego odniósł się ostatnio właśnie papież Franciszek. Że my, katolicy, w tym rozumieniu polityki, że roztropna troska o dobro wspólne, to jest nasz obowiązek moralny. I ja nie tylko mogę jako katolik, ale mam obowiązek uczestniczyć. I ksiądz, prawda, i umiłowany ojciec tutaj siedzący ze mną ma obowiązek moralny posłuchać wezwania Franciszka i w tym roztropnej trosce o dobro wspólne uczestniczyć. I ojciec dyrektor również. I nikt nam tego nie może zabronić.
Bo jeśli bym nawet tego nie chciał, to według tych greckich filozofów byłbym idiotą.
Oczywiście.
Bo idioci nie uczestniczyli.
Ale teraz Państwa znowu wracam do tego. No kto podał taką definicję polityki? W której gazecie tak napisali? Proszę Państwa, sprawa następna, bo jesteśmy na rozpatrywaniu właśnie katastrofy medialnej. Edukacja seksualna. Proszę Państwa, trwa rzekoma dyskusja znowu, prawda? Niecałe 10 lat. Ja powiem bardzo szczerze, a mówiłem tutaj w tym studiu, powtórzę to jeszcze. Mianowicie kiedy, może 10 lat, może mniej, no ja mam słabą pamięć do dat. Proszę Państwa, pojawiły się w prasie takie informacje, wiadomo, lewicowej, liberalnej, że w polskim systemie oświaty nie ma edukacji seksualnej, prawda? Jaka to wielka szkoda dla naszej młodzieży. No oczywiście wszystkiemu są winni księża i Kościół katolicki, bo blokują edukację seksualną. Jak dziś pamiętam, to moje spotkanie z młodymi współpracownikami, no bo ja już jestem, bo wtedy jeszcze nie byłem, ale byłem prawie emerytem, młodzi. Ja się pytam ich wprost, proszę Państwa, wy jesteście młodzi, czy powiedzcie mi, co to jest edukacja seksualna? Bo ja nie wiem. Definicji. Nikt nie wiedział. 10 młodych.
Nie, o czym mówimy?
Ja mówię, nie, ale to nie jest problem, że ja nie wiem. Bo ja w ogromnej większości rzeczy nie wiem i Bogu dzięki, że nie wiem, bo mi ta głowa pękła. Ale to, co ważne, muszę wiedzieć. Dlatego ja powiedziałem wprost. Proszę mi znaleźć definicję edukacji seksualnej. Wiadomo, w internecie jest wszystko, trzeba mądrze szukać. Państwa, na drugi dzień przychodzę do biura, leży karteczka z drukarki, prawda, laserowej, wydruk na pół strony. Definicja. Kompetentna. Amerykańska Akademia Pediatrii podała, to się przyjęło w literaturze naukowej. Okazuje się, że są trzy rodzaje edukacji seksualnej. Ja to już tu mówiłem, ale typ A. Abstinence only sex education, czyli wychowanie do abstynencji, czystości, wstrzemięźliwości przedmałżeńskiej, nie antykoncepcji, normalne małżeństwo. Druga, B. Biology sex education, czyli uczymy dzieci i młodzież tylko biologii, fizjologii, żadnej etyki, nie ma żadnej moralności, niech robią co chcą. Tej młodzieży i tym dzieciom rozdajemy środki antykoncepcyjne i dziewczętom, i chłopcom, no i wiadomo. I C, mniej znany, to już pominmy. I teraz, proszę Państwa, no ja akurat znam trochę system oświaty w Polsce, bo współpracuję z miesięcznikiem Wychowawca. No i wiem, że w polskim jest wychowanie do życia w rodzinie i znam założenia tego programu. Ten przedmiot był wprowadzany za czasów AWS-u, konkretnie za ministra Handkego z Krakowa, profesora inżyniera z AGH. I on, proszę Państwa, jest dobry. Ja nie mówię, że bardzo dobry. Ja mu daję ocenę dobrą, może nawet z małym plusem, czwórka z plusem, w sensie programowym. Bo my mówimy młodzieży, czekajcie do małżeństwa. Nie reklamujemy antykoncepcji. Nie rozdajemy w żadnej szkole ani, przepraszam, środków antykoncepcyjnych dla chłopców, ani dla dziewcząt. No, mówimy o normalnym małżeństwie. Więc pierwsze, no trzeba znać definicję i teraz na bazie tej definicji dokonujemy oceny. Więc po pierwsze, pierwsze kłamstwo mediów lewicowych i lewicowych polityków i feministek to jest to, że nie ma edukacji seksualnej. Mamy. Typu A. Teraz, proszę Państwa, katastrofa medialna i katastrofa naukowa i przejdę do tego. Proszę Państwa, ja w kwietniu tego roku uczestniczyłem w Polskiej Akademii Nauk w konferencji na temat właśnie tych wytycznych rekomendacji Europejskiego Biura WHO odnośnie edukacji seksualnej. I tam był jednym z głównych mówców profesor Starowicz, który w swoim wystąpieniu, no prawda, bez przerwy podkreślał, że nie ma, że brak, no i tak dalej. Ja zabrałem do dyskusji, nie pierwszy raz z panem profesorem Starowiczem, tu już mówię z nazwiska idę, bo to trzeba jasno powiedzieć, jaki mamy też, bo to jest konsultant, prawda, krajowy, jaki mamy poziom niektórych właśnie merytorycznych profesorów. No i ja powiedziałem, po pierwsze mamy, po drugie mamy rewelacyjne wyniki, bo cały czas krytykowano MEN, że nie ma, że to są braki. No oczywiście tam padały delikatne głosy, to muszę przyznać, delikatne, no, że tu politycy, a Kościół i tak dalej. Ja mówię, teraz porównajmy te wyniki naszego Ministerstwa Edukacji z tymi standardami, w cudzysłowie, europejskimi. Szwecja. Od 55 roku mają typ B edukacji seksualnej. Jakie mają wyniki? Maleńki kraj, 9 milionów mieszkańców, 7300 aborcji u nieletnich uczennic przy rozdawaniu antykoncepcji w szkołach. My mamy 4 razy liczniejszy kraj, państwo, i mamy u nieletnich dziewcząt 40 aborcji rocznie, 50 góra. Nie tysięcy, 7040. I mówię jeszcze tak, dane oficjalne. Młodzież uczymy. Ja też byłem na Politechnice i też tak tam się przychyliłem, że rozumiem ten ból pedagogów, że można być najlepszym nauczycielem, mieć najlepsze programy, no ale dzieci i młodzież to wiadomo, trudny element pedagogiczny czy nauczający, jednym uchem niekiedy wejdzie, drugim wyjdzie. Ja mówię, dla mnie jeszcze bardziej przekonywującym argumentem liczbowym, który za chwilę podam, jest generalna liczba aborcji w całej populacji szwedzkich kobiet, prawda? Bo one się uczą w szkole, ale nie dla szkoły, tylko dla życia, prawda? No w szkole tam mniej lub bardziej poważnie podchodzą do przedmiotu, później mam nadzieję, że wszyscy jakoś czasem nabieramy tej roztropności, rozwagi i tak dalej. No i teraz, proszę Państwa, 9-milionowy kraj przy nasyceniu środkami antykoncepcyjnymi, rzekomo nowoczesnymi, skutecznymi, od 55 roku szkolą, edukacją seksualną złą typu B, ile mają zarejestrowanych aborcji rocznie? 35 tysięcy. My w ostatnim roku legalizacji, jak nam komuniści przywrócili znowu, w 97 roku mieliśmy 3 tysiące. No proszę Państwa, gdy ja to referowałem na europejskiej konferencji ogólnoeuropejskiej Unii Europejskiej 2 lata czy 3 lata temu w Budapeszcie, 300 osób na sali, 27 krajów, to niektórzy wstali i bili brawo na stojąco. To są rewelacyjne wyniki. I teraz pseudonaukowcy mi mówią, że nie mamy, że trzeba iść za skazaniem Zachodu. To jest zbrodnia na naszej młodzieży, gdyby do tego doszło. Ja powiedziałem, gratuluję Ministerstwu Edukacji. Europa, uczciwi ludzie w Europie nam zazdroszczą, jak żeśmy do tego doszli. A jeszcze powiem, postawię kropkę nad i, bo jako grzeszny katolik lubię bronić świętego Kościoła, prawda? Zastanówmy się, jak kłamią bezczelnie. A my, prawda, korzystając ze złych mediów, bezmyślność uprawiając, no dajemy nie tylko się niszczyć jako obywatele państwa, ale dajemy, no może za dużo powiem, ale no jakoś swoją biernością, naiwnością, braku właśnie rozeznania poprzez regularne korzystanie z mediów przyzwalamy na ataki na Kościół. Bo teraz jeszcze raz to powtórzę. Typ A edukacji seksualnej. Wychowanie do czystości przedmałżeńskiej, nie antykoncepcji, normalne małżeństwo. I umiłowany Franciszek, papież, ja mam to tutaj znowu, nie mam tego cytatu, ale trudno. Państwo muszą uwierzyć, albo znajdziecie to w naszych materiałach, zaraz powiem gdzie. Jako jeszcze prymas Argentyny opublikował duży wywiad. I w pewnym momencie ten dziennikarz pyta kardynała jeszcze, co sądzi o edukacji seksualnej. A kardynał, mąż Boży, odpowiada: Kościół popiera dobrą edukację seksualną. Kościół od dawna prowadzi dobrą edukację seksualną. Teraz odpowiedzmy jako mądrzy katolicy tym kłamcom albo niedoucznikom. Wychowanie do czystości, nie antykoncepcji, normalne małżeństwo. Ja mówię publicznie, będę mówił. Kościół nie tylko nie sprzeciwia się dobrej edukacji seksualnej typu A, ale Kościół 1000 lat temu w Polsce wprowadził edukację seksualną typu A, bo 1000 lat uczy czystość przedmałżeńska, wierność małżeńska, nie antykoncepcji. Zgadza się, panowie profesorowie? Teraz był spór, w cudzysłowie, między mną a tymi profesorami o klasyfikację ABC. Proszę Państwa, rozstrzygnięto na tej konferencji. W tych materiałach, które zawierają przerażające propozycje, ale nie lękajmy się niepotrzebnie. To są tylko rekomendacje, to co działo się w kwietniu. WHO, Europejskiego Biura WHO, do naszego systemu. Teraz od nas zależy, od naszych władz i od nas, czy to wejdzie do polskiej oświaty i oznacza będzie klęskę naszą młodzieży, czy my się przed tym obronimy. Na razie bronimy się jak lwy i mam nadzieję, że dalej będziemy się bronić. Proszę Państwa, i w tym dokumencie podano tą klasyfikację, tylko nie nazwali ją ABC, tylko 1, 2, 3. Ja rozmawiam, no właśnie, z szefem europejskiej tej akcji obywatelskiej, jeden z nas, panem Jakubem, i on mówi, co, to wasi profesorowie nie wiedzą, że jest typ A, B, C edukacji seksualnej? U nas to każdy uczeń musi wiedzieć. Panowie profesorowie, kto tu jest mądry, kto tu ma wiedzę. Wy macie przewagę medialną, prawda? Bo telewizji Trwam ogląda, nie wiem w tym momencie ile osób, ale prawda jest po naszej stronie, ona wygrywa. Tak prawda, jak wygrywała w dziedzinie ochrony życia kontra aborcji, prawda? To trwa długo, ale wygrywamy. Tak samo ta prawda o dobrej edukacji seksualnej typu A, wychowanie do czystości, nie antykoncepcji, normalne, ona też wygra. I choćby było wielu nierzetelnych badaczy, pseudobadaczy, naukowców, my to tak wygramy.
I w to wierzymy i zapraszamy również...
Na tym pracujemy.
I zapraszamy również Państwa do naszych rozmów. Już się wyświetlały numery telefonów, ja może przypomnę dla naszych słuchaczy. 56 657 0011, 56 657 0012, 56 657 0013 i 56 657 0014. Przypomnę, że kierunkowy do Polski to 48. W naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. I wracamy do naszych rozmów. Każde dziecko ma prawo do życia. Przypomnę, naszym gościem jest pan doktor inżynier Antoni Zięba. No i też już niedługo pierwsze czytanie też ustawy Stop Aborcji Eugenicznej.
Proszę Państwa, to jest w tej chwili nasze najpilniejsze zadanie. Nasz dziennik podał, że w przyszły czwartek będzie pierwsze czytanie. Wiem, odnieśliśmy ogromny sukces i tu dziękuję właśnie jeszcze raz słuchaczom, telewizom. Apelowałem na radiu, na antenie Radia Maryja o zbieranie tych podpisów, bo początkowo wydawało się, że to idzie opornie, a później ogromny sukces. 400 tysięcy, a mieliśmy zebrać tylko 100. Więc to jest ogromny sukces. 400 tysięcy za prawem do życia dla dzieci chorych czy niepełnosprawnych przed narodzeniem. Wiemy, mamy ustawę chroniącą życie. 7 stycznia 93. W tamtym czasie nie dało się więcej wywalczyć i ta ustawa ma trzy wyjątki, my mówimy trzy luki. Pierwszy to jest właśnie pozbawienie prawa do życia dzieci, które są chore czy niepełnosprawne przed narodzeniem. To jest tam paragraf osobny, bardziej rozbudowany, ja to mówię w istocie i krótko. Drugi to jest, jeżeli kontynuowanie ciąży, jak zapisano, zagraża zdrowiu czy życiu matki. I trzeci to jest, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku przestępstwa. Statystyki od lat mówią, że najwięcej legalnych w cudzysłowie aborcji w Polsce to jest kilkaset, za ostatnie dane to mamy 690 legalnych w cudzysłowie aborcji, z tego 620 właśnie te dzieci, które no, są podejrzane o poważne choroby czy niepełnosprawność przed narodzeniem. I w związku z tym koledzy z Warszawy zainicjowali, ale oczywiście myśmy się tam włączyli, powstał taki obywatelski komitet, szefuje temu de facto pan Mariusz Dzierżawski, tam jest też oczywiście pani doktor Wanda Pułtaska, kolega Paweł Łosicki, szef Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia, mnie też tam zaproszono. No i sformułowaliśmy ten projekt. On zyskał ogromne poparcie społeczne, proszę popatrzeć, 400 tysięcy za 2 miesiące podpisów, a europejska inicjatywa niecałe 200 przez ponad pół roku. Więc widać, że Polacy pilnują bardziej swoich dzieci niż dzieci, prawda, zagrożonych tymi finansami europejskimi, ale to mam nadzieję, że jeszcze się zmobilizujemy.
Może za chwilę do tego jeszcze wrócimy, tak. Na pewno do tego tak. Wrócimy, a już dostałem informację, że ktoś
jest
już
głos.
Tam czeka po drugiej stronie.
Tak? Bardzo prosimy.
Bardzo prosimy, halo?
A ja bym chciał powiedzieć Królem Chrysty Matko Boża.
Zawsze
Antoni mówi, z okolic, pod Warszawy, z Halinowa. Ja bym chciał dać takie świadectwo, że prawdziwe wyzwolenie, oczywiście to jest otwartość serca dla Pana Boga przede wszystkim. Ono się wiąże z uniżeniem przed Bogiem, który jest wszystkim, dla wszystkich, który jest w tabernakulach całego świata. Jest to Jezus Chrystus, nasz Pan, jedyny Król. Niepojęta łaska, niewidoczna dla każdego człowieka, płynie wtedy, kiedy człowiek przychodzi do świątyni z szacunkiem, z uniżeniem, z miłością. Ja mogę powiedzieć...
Panie Antoni, ale do czego zmierzamy? Do czego zmierzamy? Bo to piękna teologia teraz brzmi. A do czego zmierzamy?
Zmierzamy do sedna. Ja jestem w małżeństwie już teraz 16 rok, 17 i chcę powiedzieć, że wszystkie te sprawy, które płyną na antenie, są prawdziwe właśnie i tak dalej. I one pomagają w tym wszystkim, żeby ta prawda do serca dotarła. Niemniej jednak bez tej łaski Bożej będzie wszystko słabo szło i przebijało się do serca. Ja chcę tylko powiedzieć, że jest to owocem w moim małżeństwie dzisiaj dzięki Panu Bogu i dzięki łasce Bożej, dzięki tej wolności, którą Pan Bóg nam daje w małżeństwie, którą czerpię właśnie od źródła, przed tabernakulum. Chodzę do Pana Jezusa, klękam, modlę się, On mi daje siłę, daje się mojej rodzinie, mojej żonie. Jest owocem tego wszystkiego szóste dzieciątko, które się ma na dniach narodzić i jest to tak naprawdę, można powiedzieć, nasza chwała żadna, ale wielkość Boga, że do wolności nas doprowadził, do tej wolności, która chroni się w Jego miłości i wtedy się dopiero to piękno życia zaczyna i wtedy się docenia dopiero ten dar życia. Że które by to dziecko nie było, to jest niepojęta rzecz, że Pan Bóg takie rzeczy przez nas, takich właśnie mizernych robaczków czyni. I w tej właśnie wolności zabiera lęk, strach wszelki, ale dla mnie, z tego co ja mogę się podzielić z każdym, jest źródłem to szacunek w świątyni do Pana Boga, do Jezusa ukrytego w tabernakulum, uniżenie przed Nim i jednak kolana. I to jest cała filozofia, mi się wydaje, wszystkiego, co tylko może być najlepsza. Bo On jest Panem Królem Wszechmogącym, który działa w ukryciu i na każdego z nas wpływa wtedy niepojęte łaski. Tylko myślę, że to trzeba nam odkryć jako narodowi i będziemy wtedy wolni od tego wszystkiego, co z zachodu płynie strasznego na ten nasz kraj.
Dziękujemy Panie Antoni za ten głos. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję Panie Antoni za przypomnienie zasadniczej sprawy. Pan tu podkreślił bóstwo i wielkość Jezusa Chrystusa. Ja też lubię cytować słowa samego Pana Jezusa. To są słowa Chrystusa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. To są słowa Chrystusa. I my jako ludzie wierzący musimy wiedzieć, że obrona życia jest w pewnym sensie obroną Chrystusa. Obrona życia to jest obroną prawdy, o którejśmy tu tyle mówili. I teraz droga. Dla mnie droga w tych słowach Pana Jezusa to jest właśnie moje życie, mój styl postępowania, moje działanie. A więc wszystko, co zawiera się w obronie życia, zawiera się w bóstwie Chrystusa. I jeszcze powiem więcej. Znowu zacytuję papieża. Proszę Państwa, jest wspaniały wypowiedź Jana Pawła II z początku pontyfikatu. Jan Paweł II, błogosławiony, tak mówił. Cytat. Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko. Co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z najmniejszymi. Jak można nie widzieć szczególnej Jego, Chrystusa obecności w istocie jeszcze nienarodzonej spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej? I papież odwołuje nas do Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 25-40. Znamy ten fragment Pisma Świętego, to opis sądu ostatecznego i Chrystus wypowiada decydujące słowa dla nas, obrońców życia. Znamy je, ale pozwolę, że zacytuję. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Cokolwiek najmniejszych, mnieście uczynili. Mówię zawsze na spotkaniach właśnie już w kręgu katolickim ludzi wierzących, że obrona życia to jest służba samemu Chrystusowi. Samemu Chrystusowi. To nam daje ogromną radość, ogromną moc. To daje także, proszę Państwa, moc tym rodzicom, którzy w różnych sytuacjach kryzysowych, nie brakuje naszych, czy podołają. Ja mówię, to jest służba Chrystusowi. Pan Bóg ci na pewno pomoże. Pan Bóg ci... Zaufaj Panu Bogu. On ci pomoże przy tym dziecku. Zobaczysz. Ja nie spotkałem, a 34 lata działam. Nie przyszła nigdy do mnie kobieta, która powiedziała, że nie dała rady, mimo różnych, prawda, kłopotów, urodzić tego dziecka albo urodziła i coś się działo. A ile do mnie kobiet przyszło, do mnie inżyniera, do biura, zamykałem drzwi po tragedii aborcji. Państwa, jesteśmy już, prawda, u końca audycji, u końca roku wiary. Jeszcze jedno chciałbym tu podkreślić. Państwa, moje zaangażowanie w obronę życia oczywiście ma źródło w wierze, tośmy na początku powiedzieli, ale moje zaangażowanie już nawet jako organizacyjne, to początek tego zaangażowania to krucjata modlitwy w obronie poczętych dzieci. Krucjata, która zrodziła się z nauczania Jana Pawła II, tego wezwania do modlitwy najważniejszego, najistotniejszego orędzia Jana Pawła II, 7 czerwca 79. Ale bezpośrednim impulsem do założenia tejże krucjaty, która ufam, że ona przemieniła zasadniczo całą Polskę. Te tysiące, tysiące ludzi modlących się, później duchowa adopcja. Papież 8 czerwca na Entargu powiedział takie zdanie. I życzę i modlę się o to stale. Modlę się o to stale. A żeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. To jest motto naszej krucjaty, która trwa od 80 roku. I będzie trwała. Proszę Państwa, to ktoś powie, to jest początek pontyfikatu. Ale później mamy wspaniałą encyklikę dla nas, no elementarz obrońców życia Jana Pawła II, Evangelium Vitae. To jest, tak jak mówię do młodych, to jest wasz elementarz. Czytać od przodu do tyłu, do przodu i na wyrywki. I tam w numerze 100 encyklikę Evangelium Vitae papież napisał takie zdanie. Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat. I powiem jeszcze raz, kiedy no, mamy trudne rzeczy, różne spotkania, no nie Pan Bóg dał łaskę wiary i optymizm, ale niekiedy jest trudno. To ja mam zawsze jedną taką największą pociechę, że ja wiem, że dzisiaj przy koronce, przy Aniele Pańskim zasady Radio Maria się modli w obronie życia. To jest, proszę Państwa, jeżeli idzie żołnierz na pierwszy front, a często, no może nie jestem na pierwszym froncie, ale blisko gdzieś, to świadomość potężnego zaplecza to jest decydująca. My niektórzy mówią, ty się nie boisz. Ja się nie boję. Ja mogę iść dzisiaj do pana prezydenta, do pana ministra Rukowicza, który, prawda, bzdury mówi o in vitro i za to powinien karnie odpowiadać. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Proszę Państwa, bo ja mam poczucie siły nie swojej, tylko waszej. Armii ludzi modlących się ogólnie czy w duchowej adopcji. A teraz, proszę Państwa, jeszcze króciutko o tym względach eugenicznych. Ja mówię, jaka to jest moralność? Pytam się teraz rządzących, że stwierdzamy, nigdy nie mamy pewności, że dziecko jest chore, i zamiast go leczyć, zamiast się nie opiekować, to mu mówi, można go zabić. To jest barbarzyństwo. I z tym barbarzyństwem trzeba absolutnie jak najszybciej skończyć. Ja proszę wszystkich słuchaczy i telewizorów, dzwońmy do naszych posłów parlamentarzystów. Mamy jeszcze 3 dni. Wysyłajmy maile, młodzi lubią maile, wysyłajmy faksy, na listy już nie ma czasu, ale mówmy, z tym barbarzyństwem trzeba skończyć. No jak to, popatrzmy na to właśnie w świetle prawdy. Stwierdzam chorobę, czy poważną niepełnosprawność dziecka, przynajmniej ja mówię zabić go.
I jeszcze dodajmy też, że nie zawsze one się sprawdzają, te stwierdzenia.
Proszę Państwa, dziękuję za to pytanie. Kapłanie Boży. Ja mam tutaj w notatkach, ale ja tu te notatki tak patrzę jednym okiem, a patrzę już nawet na zegar, że my już
właśnie, a propos zegara, jeszcze może krótko dajmy...
Ale jeszcze o tych, jeszcze dosłownie jedna informacja. Ojciec podał, że nie zawsze są prawdziwe. Ja mam informację konkretną, liczbową. Czasopismo angielskie Independent parę lat temu podało wyniki zastraszające. Przebadano dokładnie po aborcji, niestety, po zabiciu, 3000 dzieci zabitych w wyniku aborcji ze względów medycznych, właśnie tych eugenicznych. Ile diagnoz medycznych się okazało prawdziwych? 39%. Czyli większość zabito zdrowych dzieci, czy na podstawie błędnych. I teraz ja mówię do lekarzy. Wy się mylicie w mojej diagnozie, prawda? Narodzonego człowieka macie wszystko widoczne. Medycyna prenatalna ma ogromne postępy, ale to jest jeszcze medycyna w rozwoju. I teraz tej diagnoza ta nigdy nie jest pewna, a aborcja to pewny wyrok śmierci. Tego nie można robić. Proszę tych parlamentarzystów, wszystkich opcji. Wszystkich opcji. Także postkomunistów SLD. Kochani, zastanówcie się. Dejcie prawo do życia bez żadnych warunków, także ewentualnie chorym czy niepełnosprawnym dzieciom przed narodzeniem. Odrzućmy to barbarzyństwo, które mamy dzisiaj w tych trzech wyjątkach.
Jeszcze podejmijmy, ale tak bardzo szybko, telefon. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Z tej strony Aleksandra z Gliwic. Dobry wieczór.
Dobry
Chciałam
wieczór.
Tylko się odnieść do tego porównania, które poczynił pan doktor, porównując nasz kraj ze Szwecją. Chciałam zauważyć, że ta niska liczba aborcji w naszym kraju nieletnich dziewcząt nie wynika z edukacji seksualnej typu A, ale z respekcyjności naszej ustawy antyaborcyjnej. To właściwie wszystko, co chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo i dobrej nocy życzę.
Panie doktorze, panie inżynierze.
No, dziękuję bardzo za to pytanie. Jestem super uradowany. Rozumiem, że pani uważnie słucha, to myślimy. Oczywiście w Polsce mamy zakaz aborcji i mamy te wyniki, które podałem i nie neguję. A teraz cofniemy się do roku 97, kiedy mieliśmy pełną swobodę aborcji. I niech pani posłucha. Przy pełnej swobodzie aborcji, wszystkich aborcji, u nastolatek i u dojrzałych kobiet. Ja w Polsce miałem 3000. W tym samym czasie w Szwecji 30 000. Jasne?
Bardzo konkretny argument.
No nie, prawda? Więc ten rok, kiedy nam komuniści wprowadzili znowu aborcję na żądanie, pełną swobodę, bez żadnych ograniczeń, za darmo w szpitalach, my go bez przerwy odnosimy się do niego. Prawda? Można oczywiście prowadzić jeszcze większe analizy. Jeżeli pani chce, proszę bardzo, wejść na naszą stronę internetową. Jest tam mail, prawda? Nasza strona www.propauzalife.pl. Proszę napisać do mnie maila. Odpowiem szczegółowo.
Też na ekranach.
Natomiast, proszę państwa, jeszcze jedną rzecz muszę podać naszym drogim wszystkim słuchaczom, bo tutaj jako współpracownik wychowawcy z ogromną radością przyjąłem tą inicjatywę miesięcznika nauczycieli wychowawców, katolickich wychowawców. Otóż wiemy, że dwa tematy są gorące teraz w oświacie. Gender i edukacja seksualna. I panią też zachęcam. I teraz redakcja wychowawcy wprowadziła elektroniczny system wydawania miesięcznika. To jest dosłownie od września tego roku. I na www.wychowawca.pl państwo macie całe dwa numery za darmo. Jeden poświęcony w całości gender, jeden edukacji seksualnej. I zanim nasza droga słuchaczka będzie chciała kontynuować ze mną dyskusję, bo mamy sukcesy ogromne, ja się nie boję, prawda, bo ja wiem, że mamy tutaj zakaz, a tam swobodę. Mianowicie niech przeczyta ten numer specjalny wychowawcy o edukacji seksualnej typu A. Natomiast gorąco proszę wszystkich nauczycieli, wychowawców, katechetów, ale także rodziców, którzy chcą mieć właściwe rozeznanie co do szans i zagrożeń związanych z edukacją dzieci, żeby wejść na tą stronę wychowawcy. Jeszcze raz podkreślam, www.wychowawca.pl, bardzo proste, wyskakuje, za darmo państwo czytacie z ekranu te dwa numery wychowawcy, prosiłem o to i to się koledzy to zrobili. Możecie to oczywiście wydrukować na drukarce i studiować już spokojnie.
Szukać argumentów.
Tak, oczywiście. Poznawać prawdę.
Tak.
Poznawać prawdę.
Już niedługo kończymy nasz program. Dużo dowiedzieliśmy się między innymi o tej inicjatywie One of Us. Jeszcze raz apelujemy. Czyli jeden z nas, chodzi o podpisy do Parlamentu Europejskiego.
Tak, żebyśmy mieli tą spokojną rezerwę. No i super, i to jest jeszcze troszkę czasu, ale bardzo gorąco tą inicjatywę oczywiście polecam. I super pilna, ważna sprawa, prawda, komunikacja z posłami ze swoich okręgów. Ja nie mówię, że tam pisać, czy telefonować, czy mailować.
Do każdej opcji.
Ale każdej opcji, oczywiście. Ja przepraszam, nikogo nie przekreślam. Absolutnie nikogo nie przekreślam. Jeszcze na koniec optymistycznie powiem to, co mówiłem posłom, bardzo wysoko postawionym posłom SLD. Państwo to na pewno znacie. Niektórzy z czołówki SLD tego nie znają. Oczywiście dyrektywa Lenina, zbrodniarza, ideologa, którą znam na pamięć odnośnie aborcji. Cytuję słowa zbrodniarza Lenina. Domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia. I Lenin, zbrodniarz, ludobójca, jako pierwszy przywódca kraju Europy poprzedniego stulecia wprowadził swobodę aborcji. Ja pytam polityków lewicy, dlaczego oni dalej, domagając się dzisiaj swobody aborcji, chcą drogą ustaw państwowych narzucić całemu społeczeństwu zbrodniczą dyrektywę zbrodniarza komunistycznego Lenina, swobodę aborcji. Ale ja na tym nie kończę. I pani posłance i panu posłowi mówiłem tak, ja jestem optymistą. Ja wierzę w człowieka, bo papież też powiedział. Wierzyć w człowieka. Potrafiliście się, tak mówiłem do tych przywódców SLD, na bardzo wysokim szczeblu, potrafiliście się wyzwolić z doktrynerstwa marksistowsko-lenińskiego w dziedzinie ekonomii. I nikt dzisiaj z SLD nie mówi, że uratujemy Polskę przed kryzysem, stosując światłe, mówię złośliwie, ideę Lenina, Marksa czy Engelsa. Te bzdury ideologiczne zostały przez SLD nawet odrzucone. Ja mówię, panowie, w imię rozsądku, normalności, odrzućcie dyrektywę Lenina odnośnie aborcji. Wróćcie do normalności, do szacunku, dla życia każdego człowieka.
I na tym zakończmy. Ja bardzo dziękuję za ten program panu doktorowi inżynierowi Antoniemu Ziębie. Dziękuję również państwu wszystkim za uwagę. A już za chwilę znowu się spotkamy o 21.40, wiadomo, w Radiu Maryja w rozmowach niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.